zacznie, tak, od swojej prezentacji, bo po mojej prezentacji będzie trochę ruchu, zamieszania, lepiej jest jednak teraz.
Dobrze, w takim razie przekazuję Panom głos. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za zaproszenie. Proszę Państwa, trochę opowiem Państwu o pająkach, głównie krajowych, ale nie tylko. Chciałem trochę grupę przybliżyć. Widzę tutaj dużo młodzieży, zresztą nie wiem, czy starsi z Państwa też wiedzą więcej coś o pająkach, także może zacznijmy od... Tylko prosiłbym o zgłoszenie, może przynajmniej tutaj części światła, będzie lepszy. Trochę systematyki, czyli chciałbym Państwu przybliżyć tą grupę zwierząt wśród całej różnorodności świata ożywionego. To są wszystkie, na takim torciku, wszystkie gatunki współcześnie znanych organizmów. Także jak Państwo widzicie, przepraszam, ale czy jest tutaj strzałka?
Tak, tym środkowym.
Jak Państwo widzicie, dominują owady, ale gdzieś tutaj w tym torciku jest tak zwana grupa szczękoczółkowców. Pewnie niewiele Państwu to mówi, może nie wszystkim. Zaraz o tym do tego dojdziemy. Stawonogi jest to taka duża grupa w randze typów zwierząt. Jak tutaj Państwo widzicie.
Może lepiej bez pilota.
Nie, dobrze, ja tylko zapanuję.
Męczyć.
Technika zawsze.
Bywa złośliwa.
Jak Państwo tutaj widzicie, potężna grupa stawonogów, do której zaliczane są, pomijmy tą wymarłe trolobity, ale skorupiaki, tutaj szczękoczółkowce, o których dzisiaj będziemy mówili, i trawkodyszne, do których zaliczamy m.in. owady. Tam są wije i jeszcze inne grupy, zaraz o tym powiem. Nas będą interesowały wspomniane już szczękoczółkowce, wśród których znajdują się pająki. Jak to wszystko pogodzić? Otóż proszę Państwa, wśród szczękoczółkowców nas najbardziej interesują następna taka wydzielona grupa, pajęczaki. I jak Państwo widzicie, tutaj wśród tych, w tej całej grupie znajdziemy gdzieś pająki. Prawda? Jest to cała grupa licząca 9 rzędów, a więc jest to też grupa taka bardzo różnorodna. Jak to mniej więcej, że tak powiem, obrazowo to przedstawić? Otóż ta linia żółta, koło żółte, to są wszystkie stawonogi, czyli ten typ zwierząt grupujący pozostałe, a więc mamy tutaj te podtypy trawkodyszne, szczękoczółkowce, skorupiaki. I wśród szczękoczółkowców znajdujemy wielkoraki, które taka egzotyczna grupa ze skrzypłoczem, może Państwo słyszeliście, taki morski szczękoczółkowiec, trochę bardzo egzotyczny, tylko może występujący ze 4-5 gatunków na świecie, i wreszcie pajęczaki. I wśród tych pajęczaków mamy pająki, roztocze, zaleszczotki i te pozostałe rzędy, które Państwu poprzednio wymieniałem. Jak pajęczaki rozpoznać wśród tej całej rzeszy różnych zwierząt? Przepraszam, że tak Pani zasłania. Otóż, jak Państwo widzicie, różnią się, nawet na pierwszy rzut oka te zwierzęta od siebie się różnią. Zaraz powiem, jak to można zrobić w dosyć prosty sposób. To wystarczy, krótko mówiąc, ja może pokrótce Państwu powiem, na co zwrócić uwagę. Otóż, same odnóża nie wystarczą tutaj, bo jak Państwo widzicie, zarówno kosarze, jak też pająki mogą te odnóża mieć bardzo podobne, jeżeli chodzi o długość. Pająki przede wszystkim rozpoznajemy po dwóch takich najistotniejszych rzeczach. Otóż odwłok połączony jest z głowotułowiem takim przewężeniem, stylikiem albo trzoneczkiem. To tam polskie nazwy są różne. To jest taka najistotniejsza cecha, po której możemy rozpoznać pająki. Jeżeli zwierzę jest połączone na całej szerokości głowotułowia z odwłokiem, to na pewno nie jest to pająk. Ale może być oczywiście któryś z pozostałych rzędów pajęczaków, prawda? Ale to jest skorpionem, laryszczotkiem, kosarzem i tak dalej, i tak dalej. I druga taka cecha istotna to są kądziołki, czyli takie przekształcone odnóża odwłokowe, mieszczące się na końcu odwłoka, kądziołki przędne. To dzięki nim pająk snuje nić, prawda? Bo nić mogą snuć też inne zwierzęta, prawda? Larwy niektórych motyli, niektóre niektóre roztocza i tak dalej, ale one nie używają nigdy tych kądziołków pszennych. Także to jest taka cecha typowa tylko dla pająków. A więc jeżeli już mamy, jeżeli zwierzę posiada kądziołki pszenne, ma przewężenie, to to na 100% jest pająk. No tak to mniej więcej wygląda, wygląda już na zdjęciu, a więc na końcu odwłoka są kądziołki. Tutaj mniej więcej to nie zawsze jest dobrze widoczne, szczególnie na zdjęciach, ale w żywym okazie to jest łatwo widoczne, bo to jest element bardzo ruchomy. To jest bardzo istotny element, bo proszę sobie wyobrazić, ten odwłok może być w różnych płaszczyznach obracany. Ja potem jeszcze do tego wrócę. Biorąc pod uwagę, że kądziołki pszenne to są odnóża przekształcone, które są ruchome, może ten pająk nimi wykonywać, też obracać w dowolną stronę, plus ruchomy odwłok, no to mamy znakomite narzędzie pszenne. Prawda? Może dosłownie w każdą stronę poruszać, w każdą stronę nić pszenną snuć pająk. I do jakich celów, to zaraz o tym dojdziemy. No tutaj jeszcze na innym pajączku też widzimy wyraźne przewężenie między odwłokiem i głowotułowiem. No to jeszcze kilka takich zdjęć, które Państwo to lepiej zobrazują. Tutaj wyraźnie widać przewężenie. Można powiedzieć, że pająki jedzą wszystkie zwierzęta, które uda im się złowić. Masz rację, głównie owady, bo owady są, że tak powiem, odpowiedniej wielkości. Odżywiają się skorupiakami lądowymi. No w zasadzie wszystko, co uda się. Są też takie, które polują na ślimaki. Niektóre są wyspecjalizowane. Większość to są, mówimy o takich drapieżcach polifagicznych, czyli powiedzmy odżywiających się wszystkimi innymi zwierzętami. Tak, kolego?
Czy pan wie, że niektóre pająki polują nawet na młode rybki?
Tak, wiem o tym. No tak, ale do tego też dojdziemy. Tak jak tutaj Państwo, jak tutaj kolega wspomniał, głównie oczywiście to są owady, dlatego że no, jest to grupa najliczniejsza, krótko mówiąc, w świecie ożywionym. Większość pająków jest jadowita. Tylko jedyna rodzina koliściakowatych, u nas są dwa gatunki w kraju z tej rodziny, nie ma gruczołów jadowych. I także inne, one po prostu nam wstrzykują enzymy proteolityczne i nie posiadają jadu. Większość pająków poluje aktywnie, ale część wykorzystuje do polowania różnego rodzaju sieci łowczych. I zaraz o tym powiem. No tak mniej więcej wygląda schemat budowy szczękoczułka, a więc jest to w głowotułowie, tutaj byśmy dalej dorysowali z głowotułów. Znajduje się gruczoł jadowy, niekiedy on przechodzi w ten pierwszy człon szczękoczułka i uchodzi gdzieś prawie na końcu pazura, prawda, tego szczękoczułka, takiego ostro zakończonego całej rodziny Uloboridae. Natomiast nie każdy gatunek jest agresywny i nie każdy gatunek na szczęście potrafi przebić naszego naskórka. Z pozoru nasz naskórek jest bardzo trudny do przecięcia. Ale oczywiście są gatunki, które potrafią to robić. No i takim najbardziej znanym Państwu to jest czarna wdowa. To jest taki australijski gatunek i amerykański. To jest właśnie ta czarna wdowa, taka typowa. To rzadko się zdarza, żeby same zaatakowały pająki. Najczęściej bronią potomstwa, kokonów, a więc lub je tam przypadkowo się przydusi, nadepnie, nie wiem, włoży się w rękawicę rękę i tam sobie ten pająk się schował, czy wsunie się do kapcia nogę i tak go się przydusi. Także same raczej nie atakują, aczkolwiek czarne wdowy mają toksyny, znaczy takie neurotoksyny, które paraliżują, krótko mówiąc, nerwy, no, mogą wstrzymać pracę na przykład serca naszego i to jest bardzo niebezpieczne. Ale zdarzają się pająki, właśnie taki jeden jest w okolicach Sydney, jak tutaj Państwo widzicie, rozmieszczenie, australijski gatunek, to jest Atrax robustus, nie znam polskiej nazwy, nie wiem, może nie ma. To jest pająk, oprócz tego, że jest, ten jad ma bardzo silny, to jest to pająk terytorialny, czyli krótko mówiąc broni swojego terytorium. A że, jak Państwo widzicie, żyje w pobliżu, no Sydney, nie wiem ile tam, ale ma chyba z 5 albo 7 milionów mieszkańców, a więc w okolicach Sydney i w samym Sydney, może być gdzieś tam w parkach, występować. W związku z tym, że jest terytorialnym gatunkiem, no to wszystko, co wkracza na jego terytorium, jest atakowane. Jeżeli wkracza pies, jest atakowany pies. Jeżeli wkracza dziecko, jest atakowane dziecko. Na szczęście Australijczycy wymyślili, znaczy odnaleźli czy antytoksynę, czy tam takie przeciwciała i surowice, krótko mówiąc. I to nie jest już w tej chwili takie niebezpieczne, ale na początku to zdarzały się nawet zejścia śmiertelne. Przepraszam za te drastyczne, ale chciałem Państwu pokazać, jak dalszego ciągu zdjęć już Państwu nie będę prezentował. Są też pająki, które nie mają jadu takiego, znaczy nie mają neurotoksyny, ale mają te właśnie enzymy proteolityczne, które, jak Państwo widzicie, szybko działają. To jest efekt po 24 godzinach. O ile dobrze pamiętam. Dalszy ciąg zdjęć już Państwu nie będę prezentował, ale krótko mówiąc, jedynym zabiegiem ratującym rękę no w zasadzie tego nieszczęśnika, to jest po prostu albo amputacja kciuka, albo wycięcie wszystkich tkanki. Krótko mówiąc, trzeba pozbyć się enzymów tych prawda, rozpuszczających tkanki. Także niektóre pająki, to jest gatunek właśnie, to jest spowodowane właśnie przez tego pajączka. On w Ameryce Południowej, w Stanach Zjednoczonych występuje, tak zwany Brown Reclusa Spiders, to tak Amerykanie nazywają, nie ma polskiego odpowiednika. Krótko mówiąc, jest to pająk bardzo szybko biegający po ścianach, szybko się przemieszczający, a w związku z tym no, jest też niebezpieczny. No i wreszcie gatunki, które występują u nas. Tegenaria egrestis, znaczy to jest taki z tych kątników, tyle że występujący tylko na południu Polski, na południowym zachodzie Polski. Ja nie wielokrotnie pytałem różnych arachnologów, czy brali do rąk, mówią, że tak, że nic się nie stało. Amerykanie, którzy podają ten sam gatunek i uważają go za bardzo jadowitego, i nie wiem tak do końca, gdzie jest prawda. Podejrzewam, że albo to są dwa odrębne gatunki, że ten amerykański, mimo że tak samo się nazywa, nie był rozpoznawalny, albo te bariery geograficzne powodowały, że jednak tam się wytworzyła neurotoksyna, a u naszego europejskiego nie. Do końca nie wiemy, na czym to polega. W każdym razie jest to taki, no, taka ciekawostka. I wreszcie kolczak zbrojny, też na południu występujący u nas gatunek. Na północy nie ma. To jest gatunek, który potrafi przebić, czyli dotkliwie. To nie są, te jady nie są, że tak powiem, śmiertelne dla człowieka, ale mogą być niebezpieczne. To jest coś w rodzaju ukłucia, no, szerszenia czy kilku pszczół. Także, no wrogowie teraz z drugiej strony. Pająków nie należy się bać. No nie wolno je, nie wolno ich, tak powiem, nękać. Natomiast nie należy się bać. Nasze krajowe nie są agresywne. A pająki oczywiście mają swoich wrogów. No to przede wszystkim to ptaki. Wiele gatunków ptaków odżywia się pająkami. Tutaj szczególnie na tym rejonie, w tym rejonie pewnie Państwu znany jest taki wróblowaty ptaszek, wodniczka się nazywa, Biebrzański Park z tego słynie, to jest gatunek ptaka, no wielkości sikory mniej więcej. Żeby obejrzeć, przyjeżdża tutaj niemalże cała. Słucham.
Proszę pana, a pan wie, że... Mam pytanie. Niektóre pająki, to one mogą przetrwać mróz. Czy u ptaszników też tak jest?
No wiesz, ptaszniki żyją przede wszystkim w krajach ciepłych, a więc tam nie ma takich mrozów jak u nas. Te krajowe, o których wspomniałem, one żyją w norkach. A im w zasadzie takiego przemarzania też nie grozi, bo jak zapewne wiesz, pod jeżeli są, zima jest nawet mroźna, a warstwa jest śniegu, no to pod śniegiem jest temperatura bliska zera, no tam nie spada poniżej. A jeszcze jak głębi, w tej norki budują takie do 1,5 metra głębokości, a więc już tam 1,5 metra to jest temperatura, no myślę, że bliska zero. W najgorszym wypadku, a prawdopodobnie do domu. Wystarczy?
Młody biolog to Michał Gruszewski.
Nie, no bardzo się cieszę. No, to jest głównie prezentacja właśnie takim ludziom. Ci Państwo, którzy trochę biologią się interesują, to pewnie niewiele nowego powiedziałem, natomiast chodzi głównie o takich młodych.
Ja to się niewiele z tego nauczyłem.
To dziękuję bardzo. Oddaję głos koledze.
Prawdę mówiąc, nie wiem, co teraz zrobić, bo pan doktor tak wszystko o pająkach powiedział, że mi naprawdę niewiele zostało do powiedzenia. Także nie chciałbym za bardzo tutaj przedłużać tego czasu. Wiem, że macie ochotę, szczerze mówiąc, pooglądać ptaszniki. Ja tylko ze swojej strony postaram się pokazać parę pajączków, czy tam skorpiona, którego mam ze sobą. Troszkę o nim powiedzieć tak pokrótce, tak? A później już sobie państwo sami samodzielnie pooglądacie
na dole, co tam macie.
Otóż śmiem twierdzić, że pająki ptaszniki są bezpieczne, są łagodne, prawda, i nie polują na ludzi, nie mają wcale ochoty nas zjeść. I żeby to udowodnić, to po prostu czasami zdarza mi się, że zupełnie żywego, oczywiście zdalnie sterowanego przez koleżankę gdzieś tam za zasłony ptasznika, można spokojnie sobie wziąć, pokazać, tak, że są bardzo łagodne, bardzo bezpieczne. Oczywiście, drodzy Państwo, nie wszystkie są takie, których w życiu bym nie wziął na rękę i też osobiście nie polecam. I prawdę mówiąc też, jestem inicjatorem takiej akcji, właśnie nie biorę pająków na rękę, jak widać oczywiście na załączonym obrazku, ale nie dlatego, że boję się na przykład tych pająków, tylko dlatego, żeby podchodzić do pająków z pełną świadomością, z pełną rezerwą. Tak? To są dzikie stworzenia, wprawdzie bardzo proste, ale jednak czasami mogą się różnie zachować. Bardzo mnie boli to i jest to dosyć niebezpieczne, że na pająki tak naprawdę chwytają się, łapią się młode osoby, a chociażby jak nasz kolega z przodu być może już hoduje coś w domu, tak? I takie młode osoby, troszeczkę starsze, kupują często bardzo niebezpieczne pająki, tak? Takie, które są bardzo agresywne, są bardzo mocno jadowite. Wprawdzie ptaszniki jadu śmiertelnego dla człowieka nie mają. Poza tym, że ktoś może być uczulony, czy też jest schorowany, tak, starsza osoba, czy bardzo młoda osoba, wtedy faktycznie może nam to grozić jakimś niebezpieczeństwem. Natomiast większość tych ptaszników ludzi nie zabije. Natomiast no, nie chciałbym, prawda, żeby młode osoby były kąsane przez różne agresywne pająki. Zdarza mi się czasami, ponieważ prowadzę serwis Arachnea.org czy Arachnea.pl, a jestem administratorem tego serwisu, że piszą do mnie niektóre osoby, tak, właśnie go ugryzł pająk, co on ma biedny zrobić, tak? Za chwilę po tym, jak go ukąsi taki pająk, pojawia się ból, ogromny ból, pojawiają się wymioty, gorączka, prawda, co on ma biedny zrobić? No trzeba dzwonić po pogotowie, trzeba jechać do szpitala, bo się może różnie dziać, prawda? Może się pojawić uczulenie, można, prawda, nawet umrzeć z takiego powodu. Dlatego osobiście nie będę Wam polecał, żebyście sami w różnych sytuacjach brali pająki na rękę, chyba że ktoś jest doświadczonym hodowcą. Oczywiście wtedy ma świadomość, co robi, jakiego pająka bierze. To jest Gramostolorosa, bardzo łagodny pająk. Mam ze sobą też Brachypelmę Emilię i polecam właśnie do rozpoczęcia hodowli pająki z gatunku właśnie z Brachypelmy. To są bardzo bezpieczne pająki, bardzo łagodne. Większość z nich przynajmniej, bo oczywiście w stadzie czasami się jakaś czarna owca trafi, prawda, i się z nim nie pogada, bo taki pajączek od razu będzie chciał nas atakować, ale na ogół statystycznie można powiedzieć, że Brachypelmy to są bardzo łagodne pająki z bardzo słabym jadem, bo porównuje się tak nie za bardzo naukowo, tak, prawda, porównuje się siłę jadu tych brachypelm z ukąszeniem osy, tak, z jadem osy. Tak mniej więcej nas tyle zaboli, tyle się będzie z nami działo, co by nas osa ukąsiła. Z brachypelmy można hodować, ja tylko przestrzegam przed tym, że brachypelmy są pająkami chronionymi. Tak? Są zagrożone wyginięciem, więc nie wolno ich odławiać w środowisku naturalnym. Jeżeli je ktoś kupuje, to od hodowców, także są rozmnażane w środowisku naturalnym. To jest jeden z takich pajączków, którego jak ktoś będzie miał ochotę, zapraszam. Też mogę dać na rączkę, żeby podtrzymał, ale uprzedzam. Doświadczeni hodowcy wiedzą, co robią, mogą je sobie sami wyciągać. Niedoświadczone osoby niech się nie łapią za pająki, za wyciąganie, bo za hodowlę jak najbardziej tak. Tutaj warto powiedzieć, że jestem inicjatorem takiej akcji, program Mecenat.
staramy się opiekować młodymi hodowcami, którzy dopiero rozpoczynają swoją hodowlę. Mamy świadomość, że taka osoba może nic nie wiedzieć o pająkach, może czasami mieć wrażenie, że coś się naszemu pająkowi dzieje. Ja się przyznam sam, że jak zacząłem hodowlę pająków, zauważyłem, że pajączek ma z tyłu jakieś nóżki, prawda? Nie znałem za bardzo się na anatomii pająków, wydawało mi się, że on właśnie linieje, już mu nogi wychodzą z pupy, prawda? No, dzisiaj się można z tego śmiać, ale taki był mój początek, więc wiem, jak się mogą zachowywać młode osoby, które zaczynają hodować. Czasami widzą, że pająk kładzie się na plecy. No co się dzieje? Pająk nagle umiera, prawda? Trzeba go odwrócić z powrotem. Nigdy tego nie róbcie, jeżeli będziecie hodować, bo pająk właśnie chce zrzucić skórę. Pająki linieją, zrzucają swoją skórę i wychodzą obok. Akurat mogę powiedzieć, że jeden z naszych właśnie pajączków na wystawie w nocy też nam wyliniał i dzisiaj rano znaleźliśmy obok właśnie skórkę. I ci młodzi hodowcy właśnie próbując odwrócić, czasami mogą spowodować, że pająk się wystraszy, zablokuje mu się ten proces linienia i on zostanie uwięziony w tej swojej skórce i po prostu nam ginie taki pajączek. Tak więc przed tym przestrzegam. Stąd jest to właśnie nasza akcja programu Mecenat. Każda osoba, czy to młoda, czy to stara, prawda, czy to mężczyzna, czy to kobieta, czarny, biały, bez względu, prawda, na to, kim jest i co robi, może dostać własnego opiekuna i taka osoba niejako 24 godziny na dobę jest dla niego dostępna. Możemy udzielać różnych odpowiedzi na pytania, naprawdę czasami bardzo proste. Niektórzy się mogą irytować, hodowcy, to jest zjawisko znane w sieci, prawda, jak ktoś zadaje pytanie, to zaraz wszyscy na niego nasiadają, atakują. Wielki brat Google, prawda, weź poczytaj, zanim cośkolwiek powiesz, zanim za coś się złapiesz. Nie? Niestety tu często nie ma czasu, jak widzi taki hodowca, że coś jego pająk na przykład nie je, przez tydzień czasu nic do ust nie wziął, co się dzieje, trzeba mu jakoś pomóc, trzeba go ratować, bo przecież pająk umiera. Tak? Stąd właśnie są hodowcy doświadczeni, którzy uczestniczą w tym programie i pomagają. Przy okazji jeszcze tego jedzenia warto powiedzieć, że to są bardzo ekonomiczne stworzenia do hodowli. Jeżeli czasami hodujemy psa, kota, różne stworzenia, na przykład musimy wyjechać na urlop, wtedy pojawia się wielki problem. Co zrobić ze zwierzęciem? No nie można go zabrać ze sobą, jest wielka trudność. Pająki potrafią przez wiele miesięcy nic nie jeść, może nawet taki pająk często 2 lata nic nie jeść i przeżyje, nic mu się nie stanie. Oczywiście nie polecam, żeby sprawdzać wytrzymałość, ile wasz pająk przeżyje, tak? Warto go karmić, ale one często same sobie robią głodówki i właśnie te głodówki robią przed wylinką najczęściej, tak? Przed rzucaniem skóry, no musi trochę, można powiedzieć, schudnąć, żeby łatwo się z siebie wydostać. Dobrze, tu jest jeden pajączek, jeszcze pozwolę sobie Państwu pokazać skorpiona.
Ale skorpion nie będzie na lokty.
Słucham?
Ale skorpiona to nie da na ręki, prawda?
Jakbyś chciał, to bym ci dał, ale to musi też rodzice muszą się zgodzić.
Ja to skorpiona nie wezmę.
O Boże.
Moi Państwo, to jest dosyć duży skorpion, Panginus Imperator, skorpion cesarski. I też nie jest prawdą, że wszystkie te stworzenia czyhają na nasze życie, chcą nas zamordować, zabić, mają strasznie duży jad i mogą nam zrobić krzywdę. Akurat ten skorpion ma tak samo słaby jad, jak te nasze ptaszniki, ten ptasznik, którego przed chwileczką pokazywałem. Mało jest jadowity. Dlaczego? Otóż zobaczcie, jakie on ma wielkie te swoje szczypce, tak, że tak powiem, w ten sposób. Właściwie każde stworzenie, które gdzieś tam chciałoby mu zagrozić czymkolwiek, no jest w stanie tymi szczypcami pokonać, złapać i sobie po prostu zjeść, skrupać. Szkoda tracić energię, szkoda tracić ten swój jad, który jest jednak cenny. Tak? Wystarczy szczypcami coś złapać i na żywo sobie zaczyna go tak zjadać, prawda? Taki skorpion. Natomiast przestrzegam przed skorpionami, które są malutkie. Stosunek szczypiec do tego ogona jest bardzo duży. Tak? Małe szczypce, duży ogon, masywny taki ogon. Wtedy najczęściej taki skorpion będzie bardzo jadowity i na wystawie będziecie mogli Państwo zaobserwować 3 takie skorpiony właśnie malutkie, małe, drobne szczypce, masywny ogon. Więc takiego najlepiej nie spotykać w naturze, nie bawić się tak, nie brać go na rękę tak jak ten. To jest bardzo łagodny, nieoswojony, bo te stworzenie nie dają się oswoić. Dobrze, jak ktoś ma ochotę sprawdzić się w roli, prawda, hodowcy, potrzymać, to w warunkach kontrolowanych można to zrobić w domu zaciszu. Raczej nie polecam, żeby samemu testować na różnych stworzonkach. Tak, jak ktoś chce, zapraszam. Jeżeli nie, to zapraszam na dół, na naszą wystawę. Proszę poglądać sobie 23 okazy. Zaraz to donoszę, bo na razie jest 20. Jak doniosę, będzie już 23 pająki i skorpiony razem wzięte. Pięknie dziękujemy za wizytę tutaj w muzeum i za wysłuchanie.
Dziękuję bardzo. serdecznie podziękować panu doktorowi Januszowi Janowiczowi oraz autorowi wystawy, panu Andrzejowi Pirogowi, za to, że zechcieli dzisiaj do nas przyjechać, podzielić się z państwem swoją wiedzą. I wyposażeni w tę wiedzę, zapraszamy do obejrzenia wystawy. Dziękuję panie.
Boże, kto chętnie.
Dziękujemy i zapraszamy.
Panie Andrzeju, mogę na chwileczkę tu pana prosić?
Tak, tak, tak. To ja pan może pan gdzieś tam nie spadły.
Powie mi pan, co będziemy może, ile okazów będziemy mogli zobaczyć i może jest tu światło na tej wystawie i co to są za pająki?
Dokładnie, mamy 23 okazy, jest 19 pająków, przepraszam, tak, 19 pająków ptaszników i 4 skorpiony. Pająki, ptaszniki tutaj zaznaczam. My często mówimy o nich, że to są tarantule. To jest nieprawidłowa nazwa, ale tak bardzo pospolita, że nic się nie dzieje, kiedy mówimy o te pająki i tarantule, czy pająki ptaszniki. Dokładnie to o tym samym myślimy. Także same pająki, ptaszniki i skorpiony można na wystawie zobaczyć.
Może takie podstawowe pytanie, skąd u pana takie hobby?
Troszeczkę dziwnie się zaczęło, prawdę mówiąc, jak zawsze mnie jakoś te pająki pociągały. Jeżeli gdzieś zdarzało mi się widzieć jakiegoś krzyżaka na przykład, czy innego pająka, to ciekawie mnie go zawsze oglądałem. Kiedy też na przykład w biurze znalazłem jakiegoś pająka, gdzieś tam zaczął chodzić, prawda, przedostał się, to też zawsze starałem się je chronić, nie zabijać, tak jak powiedzmy reszta moich kolegów, czy tam koleżanek, które była w biurze. I jakby widząc to moi znajomi, że ja się tego nie troszczę, po prostu kiedyś mi kupili pająka, przynieśli w terrarium, proszę bardzo, dla ciebie na imieniny taki prezent i potem się już zaczęło. Od tego pierwszego zaczęło się następne i przerodziło się już w jakąś wielką, ogromną pasję, aż do prowadzenia wystaw, tak, czy prowadzenia też różnych lekcji, bo też jeżdżę po szkołach i staram się troszeczkę szerzej o tych pająkach mówić.
A jakieś przykre doświadczenie w pana początkach? Bo myślę, że teraz to już nie ma tych przykrych doświadczeń.
No przykre doświadczenie jest takie, że faktycznie pierwszy mój pająk, którego dostałem, długo nie żył, umarł gdzieś tam, a niestety przez pewien błąd, pewne zaniedbanie. Członków mojej rodziny, moi też nie wiedzieli, jak się z tym posługiwać, kiedy mnie nie było. Trochę zmarł taki pająk i gdzieś tam zakończył życie. Natomiast następne już pająki mają się dobrze, tak, i sobie żyją. Potrafią żyć do 25-30 lat nawet, więc długa droga, mam nadzieję, jeszcze przed nimi.
No i jeszcze o tych naszych domowych. To jest pająk kątnik, tak? Tak się ten nazywa. Powie pan coś dla słuchaczy, to jest ciekawe. No wszyscy mamy je w domach. Jak z nimi postępować? Czy właśnie zabijać, czy pozwolić żyć?
Nie zabijać, najlepiej nie zabijać. Ja uważam, że to są bardzo dla nas potrzebne pająki, ważne. Tak można powiedzieć, służba sanitarna. Różne czasami robactwo nam się w domu potrafi zalęgnąć, jakieś prusaki, karaluchy, tak? Więc te owady roznoszą nam różne choroby, czerwonka, dur brzuszny. Pająki na nie polują, zwłaszcza kątnik, który jest bardzo aktywny, tak, szuka czasami, kiedy my śpimy, pożywienia, więc wyłapuje nam różne takie robactwo. Warto mieć właśnie takiego pajączka, który za bardzo nam nie przeszkadza.
Czy to znaczy, że jak mamy dużo pająków w domu, to jesteśmy narażeni bardziej właśnie na to, że mamy dużo robaków?
Nie, raczej nie. No, te pająki może być w dużych ilościach z tego powodu, że po pierwsze, no, w domu na przykład nikt długo nie mieszka, a po drugie faktycznie mają czym się żywić i razem się gdzieś tam rozmnażają. Tak się czasami zdarza gdzieś może na strychu czy w piwnicy i wtedy nam częściej się pojawiają. Przy okazji kątnika powiem, że dosyć często mi się zdarza dostawać różne zapytania drogą elektroniczną od Polaków tak naprawdę, którzy wyjeżdżają na cały świat. I oni gdzieś tam w różnych krajach, nie wiem, w Anglii czy na Stanach Zjednoczonych, spotykają się z różnymi pająkami. Bardzo często właśnie dostaję na maila zdjęcie kotnika z prośbą o to, żeby powiedzieć, czy to jest pająk niebezpieczny, który może im zrobić jakąś krzywdę. U nas nigdy tego na przykład nie widzieli. Tak? No faktycznie, jak jest czyste mieszkanie, ktoś tam ciągle dba w blokach, no to może być mniej tych pająków, jak gdzieś zamieszkują nasi rodacy w miejscach, które są zaniedbane, gdzieś tam opuszczone. Nie stać nas na to, na przykład, żeby zacząć kupić swoje mieszkanie na początek gdzieś tam w obcych krajach, tak? No to można się na te kątniki napotkać, a nie należy się ich specjalnie obawiać.
A powie pan jeszcze, czy już uciekło mi pytanie, ale bardzo ważne. A właśnie, jak się pan dogaduje ze swoimi pająkami? Czy w ogóle można jakoś się dogadać z pająkiem, wyczuć jego potrzeby i czy tylko na zasadzie obserwacji? Na czym ten kontakt pana z nimi polega?
Sam pająk nigdy nam właściwie niczego nie zasygnalizuje. Nie powie, że jest głodny, że coś tam się z nim dzieje. To są bardzo proste stworzenia, one się nie oswajają. Także żadnego my z nimi kontaktu nie możemy nawiązać. No owszem, możemy do nich mówić, możemy je głaskać, natomiast sam pająk z nami kontaktu nie utrzymuje. Także jakby znajomość, obserwacja, trochę doświadczenia no, czasami pozwala nam wywnioskować, że coś się z pająkiem dzieje. Nie wiem, może jest zbyt sucho, zacznie się gdzieś szukać na przykład wody, kulić się nasz pajączek, no wtedy możemy rozpoznawać. Natomiast nie dowiemy się na przykład, czy jest głodny. Tak?
I to wszystkie okazy to pana są, z pana hodowli?
Większość. Kilka jest okazów, które gdzieś akurat pożyczyłem od znajomego. Sam powiedzmy taki ciekawszy, niektórych nie miałem, więc sobie uzupełniłem kolekcję, ale większość z tych okazów jest faktycznie moja i razem ze mną gdzieś tam sobie w domu mieszka.
Chodź tu, kochaniutki, proszę bardzo. Musisz tu mi się przedstawić, dobrze? Patrz, jak się nazywasz?
Nazywam się Michał Gruszewski.
No i powiedz, interesujesz się pająkami?
Bardzo. Uwielbiam pająki od urodzenia.
No powiedz, dlaczego?
Pająki mnie interesują, dlatego, że jest ich tak dużo, że nie można wszystkich spamiętać. Ciągle się dowiaduje czegoś nowego, co się słyszało wcześniej. Chociaż się nie wie, że coś się działo, można było to słyszeć wcześniej, ale jak się to drugi raz usłyszy, to może być ciekawostka.
A powiedz, nie bałeś się nigdy pająków?
Boję się niektórych gatunków, które są jadowite mocno, ale pająków polskich to się raczej nie boję.
A bierzesz na ręce?
Biorę na ręce i to nawet często. Czasem nawet wynoszę z domu pająki, kiedy są duże.
I nie zabijesz, tak? Bo wiesz, że są pożyteczne.
Nie zabijam pająków, chociaż moi koledzy i koleżanki czasem zabijają. Ale po prostu zwracam im uwagę, że nie powinni tego robić.
Dzięki, dzięki bardzo. No witam panie. I jak paniom się podoba ta wystawa? Te pająki?
Bardzo
nie budzą lęku?
Nie.
A pani? A wam jak się podoba wystawa, chłopaki? Fajne pająki?
Tak, fajne.
A nie boicie się?
Nie boimy.
O, zobacz jakie straszne, takie włochate.
Nie boję się, bo są w klatce.
A, no właśnie, dobrze mówisz. Może pana zapytam,
ja
proszę
słucham
się przedstawić.
Patryk.
No i przyciągnęła cię ta wystawa, dlaczego?
Dlaczego? Dlatego, że kiedyś także zajmowałem się pająkami. Zaczęła się moja przygoda jakieś 4-5 lat temu zaczęła się moja przygoda z pająkami. Prawdę mówiąc, u koleżanki pierwszy raz zobaczyłem pająka. No i zafascynowało mnie to. Oczywiście pierwszy pajączek, potem kolejny. W najlepszych czasach mojej przygody ponad 30 miałem w domu takich zwierzaków. No i tutaj razem właśnie z kolegami w Białymstoku organizujemy co miesiąc spotkania terrorystów. Mamy taką zwartą grupę około 10 osób, którzy przychodzimy, spotykamy się, rozmawiamy właśnie na temat pająków, różnych egzotycznych zwierząt, węży, kameleonów. No i dzisiaj właśnie postanowiliśmy sobie wybrać się w grupę 7-osobową i zwiedzamy, wysłuchaliśmy prelekcji. I jesteśmy ogólnie bardzo zadowoleni. Jak widać, frekwencja dopisała wiele młodych osób.
I no miejmy... właśnie, przeważnie młodzi ludzie się interesują pająkami, prawda? No ale często to wynika z lęku jakiegoś.
Bardzo możliwe, że także i lęk, ale ja jestem zwolennikiem tego właśnie, żeby propagować te... tego typu wystawy, bo właśnie przez to poznajemy te zwierzaki i naprawdę one nie są groźne.
No, ale są straszne dla niektórych, prawda?
Dla niektórych oczywiście.
No i dalej hodujecie pająki? Ile teraz?
Ja na przykład zaprzestałem hodowli pająków, ale w tym momencie mam...
A dlaczego?
Dlaczego?
Brak czasu?
No, nie wiem, czy brak czasu, może inaczej, że zafascynowały mnie inne zwierzęta. W tym momencie mam w domu 2 węże i 2 kameleony.
No, czyli po prostu coraz groźniej się robi w tym
no,
domu.
No nie wiem, czy groźniej, bo to naprawdę nie są groźne zwierzaki. Wszystkie dają się brać na rękę, co oczywiście...
Czyli najpierw trzeba dużo wiadomości, wiedzy zdobyć na
temat. Tak, najpierw była oczywiście wiedza teoretyczna, dużo przeczytanych książek i także sporo wiedzy z internetu. A potem własna hodowla. Szczerze się przyznam, że nigdy w życiu pająka na ręku nie miałem i nie będę miał, bo nie polecam, naprawdę nie polecam. Mimo, że jad nie jest...
I rozsądne.
Oczywiście, to jest wejście. Pasja i hobby dla ludzi z głową.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
A Państwu jak się podobają pająki?
On jest pod ziemią.
Państwu jak się podobają pająki?
No, jestem niespotykany dla nas na co dzień.
Przyszliście tutaj z dziećmi. Dlaczego? Żeby no, zapoznały się z tymi pająkami, żeby się ich nie bały? Czy jakiś inny powód był?
Jako atrakcja turystyczna. Między innymi, że poszerzyły swoją wiedzę między innymi.
Aha, czyli dzieci się nie boją generalnie pająków?
Nie, wiedzą, że to jest w zamknięciu i po prostu nie ma tutaj strachu.
A w domu jak jakiś pająk z kąta się wychyla?
Pozwala mi im bytować, bo są bardzo pożyteczne. Duszą komary między innymi. Także...
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.